solennie rozpoczęliśmy rozmowę z Martą Kotaszewską. Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry.
Krakowskie Biuro Festiwalowe, organizator festiwalu Misteria Paschalia i Marta. Wow, już po raz drugi w Radiu Kraków Kultura na co dzień. Bardzo mi miło cię znów gościć.
Wzajemnie, dziękuję za zaproszenie.
Tym razem już właściwie chyba w wirze. Dobrze, że znalazłaś chwilę, żeby wpaść do nas.
Tak, wir już jest dość konkretny. Od wczoraj zajmujemy już AIS-a i odbywają się tam pierwsze próby. Przepiękne próby, naprawdę robią wielkie wrażenie. Nawet ten pierwszy dzień, pierwsze spotkanie, pierwsze dźwięki są niezwykle czyste, piękne i kojące, więc myślę, że to będzie naprawdę piękny festiwal.
No, czekamy oczywiście z niecierpliwością. A powiedz proszę, kto już w takim razie jest w Krakowie?
Gościmy już naszą orkiestrę, która jest rezydentem w tym roku oraz naszą dyrektorkę rezydentkę Martynę Pastuszkę. Już od wczoraj smyki zajmują jedną z sal i wspaniale już się w niej rozgrywają i goszczą. Natomiast w drugiej sali gościmy niezwykłego gościa. Jest to chór Vox Luminis, który przyjechał ze swoim liderem prosto z Brukseli. Więc bardzo się cieszymy, że udało nam się ich ściągnąć, tak jak mówiła Asia Broniec, kuratorka festiwalu, niejednokrotnie już w różnych wywiadach. Jest to wręcz cud, że tak wspaniała grupa w tym bardzo okupowanym czasie w świecie muzyki dawnej jakimś cudem tu przyjechała i znalazła czas, żeby dla nas wystąpić.
To prawda, rzeczywiście śledziłem Vox Luminis na Facebooku ostatnio, ich doniesienia i tutaj Hiszpania, za chwilę znowu Belgia.
Tak, tak, no jeszcze Anglia chyba w międzyczasie gdzieś wpadła, ale naprawdę bardzo dynamiczne są losy tej grupy.
To niesamowite, że znaleźli aż tyle czasu, żeby przyjechać do Krakowa z odpowiednim wyprzedzeniem, ale też rozumiem, że to wspólne przedsięwzięcie z orkiestrą historyczną wymaga tego, żeby rzeczywiście przygotować się do niego wspólnie, po prostu i mieć na to czas.
Tak, zdecydowanie. Usłyszymy w ich wykonaniu już 13, czyli rzeczywiście bardzo długi jest ten czas przygotowań, ale dlatego, że jest to dzieło, które mają na swoich pulpitach obecnie bardzo rzadko wykonywane, bardzo, wydaje mi się, skomplikowane, więc po prostu potrzebują czasu, żeby w sposób perfekcyjny to zgrać, bo jak wiemy, obydwie te grupy są niezwykle precyzyjne i ambitne.
No nie spodziewalibyśmy się oczywiście niczego innego na Misteriach, tak prawdę powiedziawszy. Czyli wiemy już, że Och Orkiestra Historyczna i Vox Luminis we wspólnym przedsięwzięciu, wobec tego co to będzie?
To będzie Davide Penitente, czyli oratorium Mozarta, dość jak na muzykę dawną późna kompozycja, ale w tym roku wkraczamy mocno również w klasycyzm. Usłyszymy niejednokrotnie tych klasyków wiedeńskich, w tym właśnie Mozarta. Usłyszymy trzy kompozycje, to będzie cały koncert, będzie również posiadał przerwę w środku, także jeżeli ktoś się wybiera, to proszę się na to nastawić psychicznie. Usłyszymy, tak jak powiedziałam, trzy kompozycje, dwie z nich będą Mozarta, będzie to symfonia numer 40 oraz właśnie oratorium Davide Penitente, natomiast sam chór wykona dla nas wspaniały utwór Jomellego Miserere.
Tak, rzeczywiście jest to fenomenalna kompozycja. A Davide Penitente to rzeczywiście oratorium, a właściwie takie quasi oratorium chyba byśmy mogli powiedzieć, bo to dość zwięzłe w swojej konstrukcji, stąd też ten koncert jest złożony aż trzech utworów.
Tak, dokładnie. Jest ono takie dość zwięzłe, łatwo przyswajalne powiedzmy i bardzo takie dźwięczne mam wrażenie. Myślę, że to wynika troszkę też z historii, że rzeczywiście już w tym późnym okresie klasycyzmu bardzo często to oratorium w okresie Wielkiego Postu było taką formą troszkę wymienną do oper, do których już mieszczanie byli bardzo przyzwyczajeni i bardzo pragnęli tego typu kultury, więc to oratorium Mozart bardzo sprytnie zakomponował tak, żeby sprawiać przyjemność nawet w tym bardzo trudnym i smutnym okresie Wielkiego Postu.
Zaczęliśmy czymś jednak zupełnie innym, mianowicie psalmem Mikołaja Gomułki i właściwie to będzie inauguracja festiwalu w jakiś sposób można by rzec, ale w miejscu zupełnie niezwykłym, bowiem w Bazylice na Wzgórzu Wawelskim. Ten wybór oczywiście podyktowany jest niesamowitą zupełnie historią muzyczną właśnie tego miejsca, jak rozumiem.
Tak, dokładnie. Mikołaj Gomułka myślę, że jest takim kompozytorem renesansowym, którym się możemy z wielką dumą pochwalić i którego bardzo warto wspominać. Jego kompozycje są niezwykłe, posiadają przede wszystkim tekst polski. Jest to cały psałterz, który stworzył i z tego właśnie psałterza zostały wyciągnięte te psalmy, które usłyszymy w świetnym wykonaniu. bardzo polskim wykonaniu, bo będzie to chór Polskiego Radia, będzie to Agnieszka Buzińska-Bennett, czyli jedna z takich kobiet liderek na naszym festiwalu, ale również na całym, myślę, na całym tym obszarze działań na polu muzyki dawnej. Naprawdę niezwykła postać, działająca zwykle w Bazylei. Kobieta, która odkrywa i ma niezwykłą wiedzę, więc ona poprowadzi cały zespół. Natomiast tak jak powiedziałeś, Mikołaj Gomułka komponował na Wawelu i to tam powstały te pieśni, dlatego myślę, że wspaniałym wydarzeniem będzie je usłyszeć dokładnie tam, gdzie się narodziły.
Są jeszcze bilety?
Niestety nie, ale serdecznie zachęcam do choćby zapoznania się z tym programem. Są wspaniałe również nagrania wykonane przez chór Polskiego Radia oraz Agnieszkę Buzińską-Bennett. Także świetne wydanie płytowe, gorąco zachęcam.
A jak się sprzedał festiwal wobec tego, powiedz Marto, czy na cokolwiek jeszcze można się dostać?
Tak, myślę, że tak. Wynika to też z tego, że w tym roku praktycznie większa część festiwalu odbywa się w Ice Kraków. Tutaj mamy zdecydowanie większą ilość miejsc niż zwykle było to w różnych kościołach, więc zdecydowanie są jeszcze miejsca. Gorąco zapraszamy. Oczywiście niektóre z tych koncertów, z tego co wiem, są w większej ilości wyprzedane. Jest na pewno Wieliczka, na którą zostało
oczywiście zawsze
wiele miejsc. Tak.
Tak, zawsze miejsce, które w szczególny sposób przyciąga. No, skoro sama wskoczyłaś do Wieliczki, to powiedz, co tam właśnie?
Tam ugościmy Solazzo Ensemble, czyli zespół, który wykonuje takie średniowieczne utwory i zabierze nas do Florencji, do średniowiecznego ogrodu miłosnego, ponieważ tak brzmi podtytuł tego koncertu. Przeniesiemy się do roku 1350, kiedy Florencja mierzyła się z niezwykle trudnymi czasami. Natomiast te pieśni, myślę, że to jest też świetne nawiązanie do dzisiejszych czasów. Te pieśni miały za zadanie przenieść słuchacza w bardzo idylliczny stan, oderwany zupełnie od rzeczywistości i napawać tych słuchaczy po prostu nadzieją, więc myślę, że to jest nam niezwykle potrzebny koncert właśnie w sobotę w Wieliczce w wykonaniu Solazzo Ensemble.
To właściwie dobrze się łączy, jak o tym myślę, bo rzeczywiście to był moment, o ile pamięć mnie nie myli, wielkiej epidemii.
Dokładnie.
W Europie, w związku z tym z jednej strony w jakiś sposób historia lubi zataczać koła, z drugiej strony oczywiście za naszą wschodnią granicą jest koszmarnie zupełnie i właściwie może nie ma co się nad tym rozwodzić, tylko po prostu to stwierdzić. W związku z tym takie wytchnienie, które jeszcze w dodatku w kompletnym odcięciu, bo przecież to kaplica Świętej Kingi, ponad 100 metrów pod ziemią i właściwie trochę jak w bańce.
Tak, myślę, że to jest bardzo potrzebna bańka. I rzeczywiście z tego co wiem, Martyna, dobierając ten program na ten dzień, miała w głowie rzeczywiście ten wątek epidemiczny, który łączył gdzieś nasze bardzo odległe pokolenia na oś czasu. Natomiast w międzyczasie pojawiło się tyle dramatycznych doniesień i sytuacji, że myślę, że naprawdę każda chwila, choć wiem, że niewiele osób ma na to teraz ochotę, żeby się relaksować i gdzieś uciekać myślami, ale myślę, że jest to dobra praktyka i gorąco zapraszam do takiego, do takiej chwili po prostu oddechu.
Wobec tego nie proponujemy eskapizmu jako takiego, ale proponujemy po prostu wytchnienie.
Dokładnie.
Festiwal Misteria Paschalia rozpoczyna się jutro, jak wspomnieliśmy, koncertem z psalmami pokutnymi Gomułki. Dzień później, o tym już też mówiliśmy, Davide Penitente. No i w czwartek Oratorium Fuchsa. Znowu jesteśmy właściwie w tym regionie Europy Centralnej. To chyba rzeczywiście jest takie miejsce, które Martyna wybrała na ten rok. Myślę oczywiście o Martynie Pastuszce, dyrektorce rezydentce festiwalu.
Dokładnie. Tak jak słyszeliśmy, w ubiegły piątek mieliśmy świetną debatę w Pałacu Potockich, gdzie Martyna właśnie opowiadała szerzej o programie i o tych wszystkich pomysłach, które prowadziły ją do wyboru takich właśnie kompozycji i wykonawców. I mówiła dość dużo tutaj o wątku muzyki niemieckiej jako takiej, ponieważ taka edycja niestety nie udało się jej zorganizować ze względu na pandemię.
Pamiętamy, kto miał wtedy przyjechać, czyli Rafael Pichon.
Dokładnie.
I jego zespół Pygmalion i faktycznie cały program był zbudowany wokół, powiedzmy, Bacha, ale oczywiście to jest bardzo, bardzo duże uproszczenie, dlatego to miał być festiwal, który prowadził nas do Bacha, a potem wyprowadzał z Bacha w zasadzie niemalże do naszych czasów. Natomiast ten nawrót do tego, powiedzmy, kręgu kulturowego, który jest cały czas bardzo mocno z nami związany, czyli Wiedeń, bo nie było, jesteśmy w Galicji.
Tak, tak, dokładnie.
I czy właśnie Niemcy, to też wydaje mi się jest taki krąg zainteresowań Martyny dość mocny.
Tak, myślę, że tak. Ewidentnie ma niezwykłą wiedzę na ten temat i myślę, że również ją to dość mocno interesuje, więc nie mogło nam się przydarzyć nic lepszego, jak praca z nią na tym właśnie repertuarze. Myślę, że to jest czysta frajda.
Gesù Cristo Negato da Pietro, Fuchsa, w czyim wykonaniu wobec tego w Wielki Czwartek?
To będzie Ars Antiqua pod przewodnictwem Gunnara Letzbora, czyli grupa dość taka kameralna, wydaje mi się, w perspektywie całego festiwalu będzie to dość taka intymna, myślę, przygoda muzyczna. Także tak.
Rozumiem, że w porównaniu z orkiestracją Mozarta to rzeczywiście Fuchs wypada, powiedziałbym tak skromnie nawet, ale nie wiem, czy to jest dobre słowo rzeczywiście.
Tak, no trudno to jakoś, wręcz zabrakło mi słów przed chwilką myśląc o tym wątku, ale myślę, że rzeczywiście to będzie takie dość właśnie kameralne przeżycie i na pewno z wielkim takim ciężarem, bo ten już Wielki Czwartek nas mocno prowadzi do wydarzeń piątkowych, więc myślę, że to będzie takie mniejsze, ale bardzo mocne i dobitne przeżycie.
A jednocześnie może i dobra chwila wytchnienia przed tym, co czeka nas w Wielki Piątek, bowiem wówczas wraca na festiwal, wraca trochę w cudzysłowie, bo właściwie nie dotarł do Krakowa w roku ubiegłym.
Tak.
Leonardo Garcia Alarcón i jego zespół Capella Mediterania. Tym razem sięgają po repertuar dość, powiedziałbym, zaskakujący, chociaż właściwie Alarcón sięga po wszystko.
Dokładnie. Teraz sięgnął bardzo, bardzo daleko, bo właściwie do samego Neapolu, gdzie działał Alessandro Scarlatti, który mnie osobiście kojarzy się zupełnie z innym rodzajem muzyki i ta pasja, nawet widząc to na wydruku, że jest to pasja Scarlattiego, dość mnie szokuje, ale myślę, że ze względu na jego świetne wykształcenie muzyczne i sposób, w jaki komponował, myślę, że to może być bardzo ciekawe i interesujące przeżycie. Również dlatego, że to nie będzie tak tradycyjnie wykonana pasja, ona będzie podzielona w trzech miejscach responsoriami również, które skomponował dla nas Alessandro Scarlatti, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawe, lekko przekomponowane przez Alarcona wydarzenie i pasja, czyli rzecz obowiązkowa.
W Wielki Piątek definitywnie tak. Ja też jeszcze dodam, że w ogóle Alarcón ma taką tendencję do tego, że lubi sobie podbarwić różne rzeczy. Są kręgi, które uważają, że to jest oczywiście zaburzanie tego rytmu wykonawstwa historycznie poinformowanego, ale ja się przyznam, że bardzo lubię, jak on dodaje na przykład instrumenty dęte, których kompozytor nigdy nie przewidział. Dzięki temu koloryt jego wykonań jest zupełnie niezwykły i nieporównywalny właściwie z żadnym innym zespołem i z żadnym innym dyrygentem. Ta pasja Scarlattiego rzeczywiście jest bardzo, bardzo oszczędna w wyrazie, tak powiedziałbym, jeszcze bardziej kostyczna niż Bach, co jest trochę paradoksem, bo zwykle dokładnie. Pasje chrześcijańskie, w sensie w tym nurcie rzymskim niereformowanym, kojarzą się raczej z pewną bujnością.
Tak, z taką mocą i z jakąś taką potęgą, natomiast tutaj będziemy mieli też takie wydarzenie, które dla mnie będzie dosyć jakieś takie chłodne, z mniejszą troszeczkę strukturą, ale gdzieś takie nęcące i wydaje mi się, że takie brzmienia właśnie bardzo lubię.
Chłodne, a z Neapolu. Trochę paradoksalna sytuacja. Dobrze, dobiliśmy właściwie do Wielkiej Soboty, czyli w zasadzie ten wielkotygodniowy, bardziej oszczędny, w wyrazie refleksyjny fragment festiwalu Misteria Paschalia. Można by rzec, że mamy troszeczkę za sobą. No ale później oczywiście niedziela wielkanocna i poniedziałek, czyli spodziewamy się czegoś na wskroś radosnego i zupełnie odświeżającego.
Dokładnie, to będzie między innymi Jupiter, czyli symfonia, będzie przede wszystkim znów sięgniemy do tych wielkich klasyków wiedeńskich. Będzie to Haydn, czyli postać dla mnie już z samego nazwiska rozświetlona i bardzo pozytywna i uwielbiam tego kompozytora. Jak tylko wczytuję się w jego biografię, to po prostu umieram ze śmiechu, więc serdecznie polecam tego radosnego pana, który skomponował wiele świetnych rzeczy i właśnie dwie jego kompozycje usłyszymy w wyśmienitym wykonaniu Le Concert de la Loge pod przewodnictwem Juliana Chauvin. Także serdecznie polecam ten koncert, który będzie, myślę, bardzo radosny, świetnie przygotowany, bardzo profesjonalna grupa i oprócz Haydna usłyszymy również Mozarta, także typowo wiedeński, radosny, symfoniczny dzień.
No, zwłaszcza, że Mozarta będzie, jak wspomniałaś, Jowiszowa, w związku z tym powiedziałbym szczyt szczytów i radość radości.
Dokładnie, dokładnie.
Julien Chauvin w tej chwili jeszcze siedzi we Francji ze swoim kwartetem, ale skądinąd wiem, że już się powoli mentalnie przygotowuje tak, do tego, żeby wrócić do Krakowa, bo przypomnijmy, że Le Concert de la Loge byli już kiedyś na festiwalu Misteria Paschalia, ale w znacznie okrojonym składzie wystąpili wówczas w kopalni soli w Wieliczce. No i miło, to było zdaje się w roku 2017,
też
więc
tak mi się wydaje.
Po pięciu latach powrót, tak, w trakcie tej francuskiej odsłony, którą prowadził Dimestre jako dyrektor rezydent. No a w tym momencie Julien wraca do Krakowa na zaproszenie, jak rozumiem, Martyny Pastuszki, która z Le Concert de la Loge, zdaje się, występowała niejednokrotnie.
Tak, zdecydowanie. To jest, z tego co wiem, pomysł Martyny, aczkolwiek muszę przyznać, że losy tegorocznego programu programowały się w taki właśnie sposób, że rzeczywiście Martyna miała wiele bardzo pomysłów, ale muszę także wspomnieć o sobie Joanny Broniec, która, tak jak wspomniałam wcześniej, jest kuratorką festiwalu i rzeczywiście również ma bardzo dużo świetnych pomysłów i myślę, że jakoś ten...
Dobrze, że o tym powiedziałaś, bo ten kobiecy tandem, Jasia, która właściwie jest w krakowskim biurze festiwalowym cały czas i tak naprawdę daje pewne podwaliny w ogóle pod to, żeby można było rozpocząć dyskusję nad kolejnymi odsłonami festiwalu, a z drugiej strony Martyna Pastuszka, która została przez właśnie Joannę zaproszona, jak rozumiem, w tym roku do objęcia rezydentury na festiwalu. Powiedz proszę, w jaki sposób w takim razie te dwie panie konstruowały program tegorocznej odsłony Misterium? Bo to jest chyba dość ciekawy wątek właściwie.
Tak, zdecydowanie. Myślę, że spojrzenie na ten festiwal jest bardzo profesjonalne. Naprawdę to, jak powstawał ten program w dość żwawym tempie, ponieważ właściwie prace takie najgorętsze przypadły na miesiące letnie, czyli już bardzo, bardzo blisko naprawdę festiwalu. Ale myślę, że jakaś taka kobieca siła i bardzo duża wrażliwość pozwoliła im na uzyskanie świetnych pomysłów. Myślę, że taka otwartość jest bardzo ważna, bardzo potrzebna. I rzeczywiście tych kobiet, oprócz oczywiście tych dwóch głównych kobiet, które dowodzą całym festiwalem, mamy oczywiście mnóstwo również kobiet liderek, które stoją za sterami muzycznych produkcji na tym festiwalu. Także no jest to pierwszy raz chyba w historii festiwalu, gdzie mamy rzeczywiście tyle kobiet liderek. Zresztą wspomnę już o takiej konferencji, która równolegle się wydarzy z festiwalem. Jest to konferencja REMA, gdzie również będziemy mieli panel poświęcony kobietom liderkom. Także rzeczywiście jest to temat, który pojawia się bardzo mocno na tej polskiej scenie, ale również wydaje mi się, że na światowej scenie coraz bardziej ten temat jest podbijany. Coraz więcej jest takich kobiet, które mają siłę, mają wiedzę do tego, żeby prowadzić naprawdę duże przedsięwzięcia.
Bardzo dobrze, że to się zmienia, nie ukrywam, zwłaszcza, że w świecie kompozytorsko-muzycznym, może nie myślę o ostatnich, powiedzmy, dwóch dekadach, ale tak naprawdę o przeszłości, której dotyka bardzo intensywnie festiwal Misteria Paschalia, tych kobiet wbrew pozorom wcale nie ma tak wiele, myślę o kompozytorkach przede wszystkim. Natomiast tutaj Agnieszka Budzińska-Bennett, Maria Piotrowska-Bogalecka, czyli szefowa Chóru Polskiego Radia, Anna Danilewska-Jel, liderka Kaczmarka, Solat Ensemble. No i oczywiście Martyna Pastuszka, szefowa Orkiestry Historycznej. No to faktycznie jest taki, powiedziałbym, procent, taki parytet, że chyba nie ma się czego wstydzić, a z nami w studiu jest Marta Kotaszewska, kolejna kobieta, która macza palce w festiwalu Misteria Paschalia. To jest rzeczywiście przyjemna zmiana.
Tak, tak. Wydaje mi się, że potrzeba jest zaznaczenia tego tematu.
Wspomniałaś konferencję. Za chwilę wrócimy do tego tematu, a tymczasem chwila muzycznej przerwy. To oczywiście Och, Orkiestra Historyczna. W repertuarze, powiedziałbym, późno klasycznym, choć akurat będzie to polski kompozytor, bo Jakub Gołąbek. Jakub Gołąbek i Allegro Molto z jego symfonii B-dur. To oczywiście Och, Orkiestra Historyczna prowadzona przez Martynę Pastuszkę, czyli tegoroczni rezydenci festiwalu Misteria Paschalia. My wracamy do rozmowy z Martą Kotaszewską z Krakowskiego Biura Festiwalowego. Marto, nie zahaczyliśmy o ostatni koncert, ale skoro jesteśmy przy Och, Orkiestrze, to chyba to jest właściwy moment, mianowicie poniedziałek wielkanocny. Die Jünger zu Emmaus, czyli mowa tutaj o jednym z apostołów, który spotkał Chrystusa na drodze do Emmaus, już zmartwychwstałego, rzecz jasna, Chrystusa. I Szubak, co to jest?
To jest coś ciekawego.
No bowiem właśnie.
Jest to premiera współczesna, czyli taka, no dla mnie w ogóle niezwykła historia, że rzeczywiście dzieła barokowe można przedstawić jako premiery w roku 2022. Jest to dość egzotyczna historia.
Zawsze mnie to bawi też, ale rzeczywiście to się zdarza.
Dokładnie. Z tego co wiem, Martyna rzeczywiście odkryła ten utwór i postanawia go przedstawić szerszej publiczności właśnie podczas festiwalu Misteria Paschalia, z czego rzeczywiście jesteśmy niezwykle dumni i zadowoleni, że tak to wygląda. To oratorium właśnie Jakoba Szubaka zostanie wykonane po raz pierwszy. Wykona go właśnie orkiestra Och Historyczna. Och, Orkiestra Historyczna. Coś tu mi się nie zgodziło. Z Towarzyszeniem Chóru Polskiego Radia będą także soliści, wokaliści, także myślę, że będzie to bardzo ciekawa rzecz. Natomiast nie mogę nic więcej o tym powiedzieć, ponieważ nigdy tego dzieła jeszcze nie słyszałam.
No właśnie, to jest dość ekscytujące właściwie. Ja też wiem o tym niewiele, oprócz tego oczywiście, że oparty jest tekst tego oratorium na nowotestamentowej historii. Natomiast zakładam, rzecz jasna, że skoro Och, Orkiestra Historyczna, skoro Chór Polskiego Radia, no i dwóch solistów, których ja wyjątkowo cenię, czyli Stefan Zbonnik i Tomasz Kral, to właściwie możemy się spodziewać, że ten wybór Martyny Pastuszki nie może być niecelny. Dobrze, poniedziałek wielkanocny, wówczas kończymy festiwal Misteria Paschalia i cieszę się, bo to też nie jest takie oczywiste, że właściwie wróciliśmy do świętowania Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy z muzyką przez w zasadzie cały okrągły tydzień.
Dokładnie, myślę, że jest to duże wydarzenie, jest to wręcz szokujące wydarzenie dla tutaj całej ekipy, która bardzo mocno i równo pracuje na to, żeby wszystko było na czas, bo oczywiście festiwal to nie tylko program, ale to również cała koordynacja taka logistyczna. Tu też wspomnę o kolejnej kobiecie, która to organizuje. Jest to Marta Nawrocka z naszego biura, także jest naprawdę niezwykle dużo pracy, niezwykle duża ekipa ludzi odpowiedzialnych za instrumenty, za wszystkie próby, za posiłki, za bilety, więc jest to duża w ogóle organizacja, więc myślę, że tyle koncertów pod rząd, po tak długim czasie jakiejś takiej izolacji społecznej jest dużym wyzwaniem, jest czasem takim szokującą ilością pracy, ale no myślę, że jest to bardzo potrzebne wszystkim, zarówno słuchaczom, jak i organizatorom, żeby powrócić do tego i widzę, że wszyscy mimo dużego zmęczenia mają nadal jakąś adrenalinę w sobie i dużo zapału do tej pracy.
O adrenalinę bym się nie martwił. Myślę, że ona przyjdzie dopiero jutro, kiedy faktycznie zobaczycie efekty tej pracy po raz pierwszy. No nie na scenie akurat w tym przypadku, bo to bazylika na Wzgórzu Wawelskim, ale jednak. No i potem już właściwie cały tydzień gwarantuję ci, że będziesz jadła raz dziennie.
Okej. Okay. Ja muszę częściej, także mam nadzieję, że...
Ja zwykle też muszę częściej, ale okazuje się, że to tak nie działa. Marto, wspomniałaś o tym, że wracamy do spotkań właściwie, chyba mówiąc wprost, po tym rzeczywiście dwuletnim okresie izolacji, pracy z domu w dużej mierze, rzeczywiście widywania ludzi głównie za pośrednictwem komputerowych czy smartfonowych ekranów. I faktycznie festiwal Misteria Paschalia jest ku temu doskonałym powodem, żeby wrócić, być może zobaczyć te twarze, których nie widzieliśmy uczestnicząc wcześniej w życiu kulturalnym przez ostatni okres. Ale jest jeszcze jeden wątek spotkaniowy, który już troszeczkę właściwie zaznaczyliśmy, czy ty go przywołałaś. Mianowicie konferencja REMY, czyli stowarzyszenia, które gromadzi wcześniej tylko i wyłącznie festiwale muzyki dawnej, dziś już otwartego właściwie na całe to środowisko wykonawstwa historycznego i wszystko to, co się z tym wiąże. Powiedz, czym jest REMA i właściwie dlaczego z perspektywy festiwalu Misteria Paschalia jest to tak istotne, że to spotkanie odbywa się w Krakowie?
REMA jest to taka sieć, europejska sieć, rzeczywiście zrzeszająca organizacje, festiwale, ludzi, którzy są zaangażowani mocno w wykonawstwo muzyki dawnej, w promowanie muzyki dawnej i uważam, że jest to świetnie działająca instytucja, w bardzo profesjonalny sposób prowadzona i niezwykle potrzebna, ponieważ szereg działań, które prowadzą bardzo regularnie przez i bardzo konsekwentnie przez cały rok, od roku już 2000 z tego co mi wiadomo. Ta ich działalność polega na tym, że rzeczywiście oni bardzo, bardzo mocno, intensywnie zastanawiają się nad tym, w jaki sposób prowadzić całą tą historię wykonywania muzyki dawnej, jak wspierać artystów nie tylko pod względem takim, który przychodzi nam od razu do głowy, czyli pod względem na przykład finansowym, ale również pod względem tego, żeby to rzeczywiście były jakościowe wykonania, żeby ta muzyka była w odpowiedni sposób promowana, żeby wspierać bardzo młodych twórców, żeby otwierać ich głowy na różne rozwiązania. I właśnie w tym roku, podczas festiwalu, będziemy niezwykle dumni z tego, że możemy gościć rzeczywiście taką konferencję, która odbędzie się również w AIS-ie. Bardzo blisko tych wszystkich prób, więc myślę, że jest to niezwykle ważne też dla wszystkich wykonawców, którzy będą się przewijać i mieszać z towarzystwem właśnie REMY. Warto też wspomnieć o tym, że Misteria oczywiście też są zaangażowane w działania tej sieci. Również Asia Broniec jest bardzo czynnym członkiem tego właśnie tego stowarzyszenia.
Dodam, że jest nawet w zarządzie, wprawdzie ustępującym. Dokładnie. Bo podpowiem też państwu, że podczas tej konferencji właśnie w Krakowie będzie wybierany nowy zarząd. Tak. Być może także i Asia dalej będzie zaangażowana, dlatego że ostatnie bodaj 3 albo 4 lata rzeczywiście piastowała funkcję sekretarza w stowarzyszeniu REMA. No i to między innymi dzięki niej, nie tylko ta konferencja tegoroczna odbywa się w Krakowie, ale także dzięki niej niejako nastąpiło otwarcie REMY na całe środowisko muzyki dawnej, bo to właściwie obowiązujący teraz jeszcze i ustępujący zarząd zaproponował to wielkie otwarcie, w związku z tym wydaje się, że ta organizacja stała się dużo bardziej inkluzywna. Wcześniej była po prostu takim klubem właściwie dyrektorów artystycznych. W związku z tym wydaje mi się, że jest to rzeczywiście powód do dumy. Czyli wydaje się również, że macie dwa razy więcej pracy niż gdyby to był tylko i wyłącznie festiwal.
No zdecydowanie jakby rozmiar tego festiwalu, te wszystkie składy, ze względu na to, że jest dużo właśnie Mozarta, jest Haydn, są rzeczywiście takie dzieła, które są bardzo liczne w obsadzie. Już samo to no, rzeczywiście generuje dość sporą logistykę. Natomiast do tego oczywiście równolegle, jako druga taka dość konkretna i stanowczo postawiona noga festiwalu istnieje, istnieje teraz Rema. Też pragnę dodać, że rzeczywiście członkowie tej Remy są to osoby niezwykle dobrze zorientowane w świecie kultury i będą na pewno bardzo bacznie obserwować wszelkie zabytki krakowskie, wszelkie miejsca, gdzie można coś zorganizować. Myślę, że będą bardzo otwarci na różne propozycje, więc myślę, że jest to też wielka szansa dla miasta, żeby zaistnieć rzeczywiście na tej europejskiej scenie po raz kolejny i pokazać, jak piękne mamy tutaj cuda.
Rema w Polsce ma, z tego co pamiętam, 4 członków, czyli oczywiście festiwal Misteria Paschali, a Wrocławska Orkiestra Barokowa, festiwal Al Improviso, który dzieje się głównie w Gliwicach, albo szerzej na Śląsku, i Kromer Festiwal Biecz, czyli właściwie taki skromny byt na tle tych wszystkich pozostałych, ale jednak. W związku z tym mam nadzieję, że ta konferencja Remy przyniesie też dużo dobrego dla wszystkich osób, które u nas w kraju zajmują się muzyką dawną.
Tak, mam wielką nadzieję, że tak będzie.
Marta Kotaszewska, Krakowskie Biuro Festiwalowe, była gościnią dzisiejszego Radia Kraków Kultura na co dzień. Marto, liczę na to oczywiście, że będziemy się spotykać i na konferencji Remy, i na festiwalu, bo będę miał radość uczestniczyć i w tym, i w tym. No i oczywiście nie pozostaje mi nic innego, aniżeli życzyć ci dużo wytrwałości.
Bardzo dziękuję.
Ale też i bardzo, bardzo dużo zachwytów. Ja mam do ciebie prośbę. Jeżeli miałabyś się zastanowić, w jaki sposób chciałabyś zaprosić naszych słuchaczy na festiwal Misteria Paschalia, to zrób to teraz.
Drodzy słuchacze, serdecznie zapraszam na niezwykłe spotkanie z muzyką, z bardzo dużą dozą emocji, które są nam niezwykle potrzebne. Zapraszamy.
Wobec tego nie pozostaje mi nic innego, aniżeli tylko i wyłącznie się pod tym podpisać. Radio Kraków Kultura, dziękujemy Marcie Kotaszewskiej i oczywiście mam nadzieję, że widzimy się z Państwem podczas festiwalu Misteria Paschalia.